Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No, dostaliśmy zadanie, żeby się podzielić na temat relacji małżeńskiej. Dobrym zwyczajem nasze spotkanie zacznijmy od modlitwy pańskiej. Najlepszy początek. W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Dobra, czyli nasza konferencja, nasze dzielenie to będzie trochę wypadkowa naszych doświadczeń przede wszystkim i też takich inspiracji z tych wakacji. Bo tak się złożyło, że spotkaliśmy z ludzi, którzy po prostu nas bardzo zainspirowali, jeżeli chodzi o zrozumienie, podsumowanie jakieś tego, czym jest relacja małżeńska. Pierwsza taka myśl z rekolekcji o Ziemi Obiecanej. Pan Bóg daje narodowi wybranemu winnice, których ten naród nie sadził, daje pola, których on nie siał, daje korzystać z plonów czyjejś pracy. I tak naprawdę, gdy my łączymy się z drugą osobą, to zwróćcie uwagę, że my dostajemy ukształtowaną osobę, wychowaną, wykarmioną, wykształconą przez kogoś innego niż my. Dostajemy ziemię obiecaną. Myśmy nie wstawali w nocy, jak nasz współmałżonek w dzieciństwie płakał. Nie dbaliśmy o jego wykarmienie, wykształcenie. Nie? Ktoś nam tą winnicę daje. I to jest dar i zadanie. To jest pierwsza refleksja. Druga z to, że my jesteśmy jak... Każdy z nas jest tą panną, która ma kaganek z lampą. Proszę?
Jak w przypowieści.
Jak w przypowieści, tak jest, dokładnie.
O 10 pannach roztropnych i nieroztropnych.
O, dokładnie. O 10 pannach roztropnych i nieroztropnych. To pamiętacie? Zapewne. Ta przypowieść była gdzieś na liturgii dnia w czasie wakacji nam zapadła w pamięć. I każdy z nas, tak samo przygotowując się do małżeństwa i żyjąc w małżeństwie, jest wobec Boga sam na sam. To jest jego decyzja indywidualna, czy tą lampę napełni tą oliwą, czy jej nie napełni. Nie zrobi tego za nas nasz współmałżonek, nie zrobi tego za nas nikt inny. Tak? To jest nasza osobista decyzja, czy my zadbamy o nalanie tej oliwy. Zwróćcie uwagę, że wstępując w małżeństwo, jeżeli ktoś chce do niego siebie właśnie należycie przygotować, to powinien przystępować z pełną lampą, tak? Czyli być do niego przygotowanym też duchowo, bo zwróćcie uwagę, że w przysiędze małżeńskiej jest mowa o tym, że my mówimy, jak gdyby składamy przysięgę jednoosobową. Mówimy, że tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. Nie tak nam dopomóż, nie, tak mi dopomóż. To jest moja indywidualna odpowiedzialność przed Bogiem w pierwszej kolejności za relację małżeńską. Ale ona absolutnie nie jest do zrealizowania właśnie samemu, z pustą lampą, tylko z lampą napełnioną modlitwą, napełnioną Duchem Świętym, napełnioną relacją z Bogiem. Właśnie. Co w praktyce, po co jest nam ta oliwa? To jest napełnienie Bożą miłością. My, wstępując w relacje z drugą osobą, potrzebujemy być napełnieni Bożą miłością. Z próżnego Salomon nie naleje, tak? I to, no.
Jeśli mogę tutaj tak się podzielić. Natura kobiety jest ukierunkowana ku miłości. Gdzieś takie to takie jest wielkie pragnienie, zwłaszcza w sercach kobiety. Na pewno u mężczyzn też to jest, ale u kobiet jest taka specyficzne pragnienie, bycie kochaną, bycie akceptowaną taką całkowicie, taką totalnie, bez żadnych wyjątków. No, trzeba sobie odpowiedzieć na przynajmniej takie ja mam doświadczenie, jak rozmawiam z ludźmi, że takie poczucie miłości może dać tylko Pan Bóg. Nie może dać żaden inny człowiek. Jeżeli my nie, jako kobiety, ja mówię teraz do kobiet, panowie to sobie mogą przełożyć i chętnie posłucham po konferencji, jak wy na to patrzycie, czy też macie takie głębokie poczucie takiej miłości. I po prostu, zwracając, Pan Bóg potrafi nas totalnie w tym wszystkim zaspokoić. Drugi człowiek, choćby naprawdę stawał na głowę, zawsze jakoś kobieta znajdzie jakiś tutaj mały taki ten, a jeszcze jednak z tym nie do końca. Tego mi jeszcze brakuje. Pan Bóg potrafi po prostu to całościowo nas ująć. On nas stworzył. Od łona matki do chwili obecnej. Zna nas i po prostu wie, czego my potrzebujemy. Więc po prostu warto o tym pamiętać, że ta miłość Boża jest no nade wszystko i po prostu no bez niej się nie da kochać drugiej osoby, jeżeli my sami nie poczujemy się też kochani.
Tak, i ta relacja z Panem Bogiem też jest nam niezbędna i przed małżeństwem i w małżeństwie do tego, żeby ciągle nawracać się z naszych grzechów, ale też, żeby ciągle w tej właśnie modlitwie indywidualnej, kiedy napełniamy tę lampę, wychwytywać u nas pewne postawy, które utrudniają życie nam i współmałżonkowi, a które czasami są przez nas niezawinione. Tutaj gorąco polecam, jeżeli chodzi o moje osobiste świadectwo, praktykowanie tak zwanego kwadransu szczerości. To jest rachunek ignacjański, taką małą książeczkę Józef Augustyn, ojciec jezuita, chociaż ma augustyńskie nazwisko, dlatego podwójnie go lubimy. Ja go lubię. Napisał taki właśnie kwadrans szczerości i tam on właśnie zwraca uwagę na pewne postawy, które on tak używa takiego sformułowania, powodują wyciekanie takiej energii życiowej z nas. To nic nie ma wspólnego z jakąś energią kosmiczną, czymś takim. Nie, to nie chodzi o to, tylko chodzi o jakieś takie postawy, które my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby reflektować na modlitwie nad sobą i je po prostu korygować. No i trzecia taka rzecz, która jest, do której nam potrzebna jest ta oliwa w cudzysłowie, tak, na pewno, to jest ciągła zdolność do przebaczania. Nie ma relacji między ludźmi, nie ma relacji, zwłaszcza małżeńskiej, która by mogła funkcjonować bez ciągłego przebaczania, bez ciągłej gotowości, predyspozycji do przebaczania uraz większych bądź mniejszych. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma co przebaczyć współmałżonkowi, tak naprawdę siebie okłamuje. A nie dopuszcza być może pewnych zranień, nie nazywa ich. Tak naprawdę każdy z nas będzie miał co sobie nawzajem wybaczyć. I często o własnych siłach, właśnie bez tego Ducha Świętego, bez tej łaski, no to nam się po prostu nie uda, bo albo nie będziemy w stanie podjąć decyzji, albo zabraknie nam po prostu takiej tego, żeby zachować radość życia, tak? Tylko będzie taka gehenna po prostu taka, no. Trzeba to trzeba, nie? A to nie o to chodzi, bo właśnie. I tutaj do czego jest powołane małżeństwo? I to jest znowu takie świadectwo krótkie. Zanim przejdziemy jeszcze do refleksji naszego takiego pana Kaszuba, który nam zrobił 3-sekundową, w tym roku zrobił 3-sekundową katechezę na temat małżeństwa. I prosty człowiek, słuchajcie, nie? To do tego przejdziemy, bo to było takie objawienie, tak. Taki budowlaniec, konserwator, prawda? Ale do czego jest właśnie powołane małżeństwo? Powołane jest do szczęścia. I tutaj moja żona może powiedzieć z czasu naszego warszawskiego kryzysu, znaczy jak mieszkaliśmy w Warszawie przez jakiś czas, jak zobaczyła taki napis w kościele.
No tak, to może ktoś pamięta, mieliśmy taki urywek dwuletni warszawski. Przeprowadziliśmy się za pracą, o tak można powiedzieć. Rafał pracował w korporacji, super praca, bardzo rozwojowa, super prestiż i tak dalej. Ale co się z tym wiązało, no trzeba było w tej pracy siedzieć. Znają to panowie, panie też, jak to, czym to pachnie. Czyli rano mąż wstawał, udawało nam się śniadanie zjeść razem, po czym po prostu znikał, no i przychodził, kiedy my już jesteśmy po kolacji i dzieci się już kładą spać albo już śpią. No był to taki trudny czas, bo ja to było, kiedy nasza najstarsza córka miała 1,5 roku, a druga, no byłam w ciąży, a potem urodziłam Małgosię, więc też taki trudny dla kobiety też hormonalnie czas. No ale to tak fajnie Pan Bóg pobłogosławił, że mieliśmy dom blisko kościoła i do tego kościoła chodziłam szukać tam pewnego wytchnienia czy no takiego ulżenia sobie w tym krzyżu, który był przy trójce dzieci, które jedno płacze, jedno drugie gryzie z zazdrości, albo płacze, bo ma kolkę, płacze całą noc, bo ma kolkę i no po prostu tak potrzebowałam tylko czasu. W kościele były takie przy ołtarzu takie łuki o sakramentach. Wszystkie 7 sakramentów. Natomiast do sakramentu małżeństwa było taki kobieta i mężczyzna i nad nimi napis: bądźcie szczęśliwi. Oj, pamiętam, że to dużo Panu Bogu wtedy nawrzucałam, że co to znaczy bądźcie szczęśliwi. Ja tu nosem przy ziemi orzę, po prostu mam być szczęśliwa w takim małżeństwie, to ja dziękuję. Ale tutaj no miałam taki już taką trudną chwilę, już tak nawet już tak trochę na pograniczu już myślałam, czy aby nie spakować walizki i pojechać do rodziców i może jakoś tak to załatwić. Natomiast Pan Jezus tej takiej nocy, kiedy miałam takie swoje największe wątpliwości, czy takie trudności, to przyszedł. Po prostu czułam taką jego fizyczną obecność. Tak sobie usiadł na łóżku i zaczął się mnie pytać o początek naszego małżeństwa. O to, dlaczego lubię Rafała, dlaczego go pokochałam. I tak fajnie od początku do końca tak pokazał, jaki jest jego zamysł jakby w stosunku do mnie i do nas. Przepraszam, pierwszy raz to publicznie tak mówię, więc kosztuje to trochę takiego stresu czy napięcia. I to był w sumie taki jedyny czas, którego tak doświadczyłam jako takiego trudnego, takiego no, największego mojego kryzysu małżeńskiego. Ale po prostu zobaczyłam, że no, bez Pana Boga to nie dałoby się tego po prostu przejść. I tak stwierdziłam, że po to sakrament małżeństwa jest sakramentem, że Pan Jezus w sposób no, daje tą łaskę, nadprzyrodzoną siłę, która po prostu potrafi pokonać takie różne trudności. Więc no, Bogu dzięki, że tak przyszedł w odpowiednim czasie.
Amen. Ale właśnie zwróćcie uwagę, że te zmagania Klaudii, to był jej właśnie... Ja nie byłem w stanie jej pomóc w tym. Nie? To było jej odwołanie się do sakramentu małżeństwa, do jej osobistej relacji z Panem Bogiem na modlitwie osobistej. Ale tutaj to, co nam się wyświetliło i do czego my wracamy i do czego jest stworzone małżeństwo, żeby być szczęśliwe. Żeby być szczęśliwe. I może to wydawać się taki cel trywialny, ale ja to jestem coraz bardziej przekonany, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, że To jest bardzo ambitny cel. I to jest bardzo ważny cel.
Jeszcze zapomniałam a propos szczęścia dodać, że po tej nocce było, pamiętam to do tej pory, mąż był na wyjeździe wtedy integracyjnym, kiedy ja miałam tą swoją rozmowę z Panem Bogiem i przyszedł do domu z tulipanami, które zerwał na rondzie ONZ w Warszawie. I powiem, że od tej pory jakoś taki był taki mały miesiąc miodowy, więc tak myślę, że no to tak mówię, że bądźcie szczęśliwi w takim znaczeniu, że naprawdę trzeba to gdzieś tutaj, no wiecie o co chodzi.
Tak. Była taka nocna promocja na tulipan wtedy. Nie no, słuchajcie, żeby być szczęśliwym, bo my jako małżonkowie, ci, którzy z nas są małżonkami, jeśli mamy w stosunku właśnie do chociażby do właśnie młodszego pokolenia, prawda? Do naszych dzieci, do innych, mamy dwie możliwości. Możemy do małżeństwa albo zachęcić, albo zniechęcić. Nie ma jakichś według mnie pośrednich rozwiązań. Ja pamiętam, że gdy byłem w tym wieku, jak się decydowałem na małżeństwo, albo mogłem się do małżeństwa przygotowywać, to ja generalnie byłem zniechęcony. Przy całym szacunku, miłości do moich rodziców, nie zachęcili mnie do małżeństwa. Zachęciły mnie do małżeństwa, które właśnie poznałem we wspólnocie. Gdzie dostrzegłem, że można być szczęśliwy w tym właśnie, na tej drodze. I ten nasz pan Andrzej,
Kaszub
dokładnie, teraz na tych wakacjach, a powiedział, że małżeństwo to jest jak takie niemowlę, o które trzeba całe życie dbać. I mówi, wiem co mówię, bo ile oni mają tam?
Są 42 lata.
42 lata mają ze swoją żoną, mają stażu, już mają tam chyba czwórkę, piątkę wnuków, nie? A tak trochę właśnie z takim akcentem to powiedział, jak to tam tak, taką półgwarą, nie? I słuchajcie, dla nas to z Klaudią to było takie właśnie objawienie, tak. Relacja małżeńska jest jak niemowlę. To jest bardzo dobre porównanie.
To tak każdy sobie może przypomnieć, czego potrzebuje niemowlaka. Właśnie tak patrzyłam, czy mamy tutaj we wspólnocie niemowlaka, ale niestety nie mamy żadnego, żeby tutaj pokazać. Co niemowlę potrzebuje? Potrzebuje ciągłej opieki. Potrzebuje ciągłej opieki i takiej troski. Potrzebuje uwagi, nie tylko tak, że czuwamy, że jest gdzieś śpi w pokoju i czuwamy, ale potrzebuje też naszej uwagi, potrzebuje też naszego, znaczy ono dzięki nam się rozwija, bo my do niego mówimy, więc ono też się kształtuje. Obserwujemy i patrzymy, jak się zmienia i dostosowujemy się też troszeczkę do dziecka. Dziecko też potrzebuje być też fizycznie przytulone. Dzieci nieprzytulane po prostu emocjonalnie się wypalają. Więc potrzebny jest też element dotyku. Potrzebny jest ten czas, który poświęcimy na zabawę z dzieckiem. Taki indywidualny czas z dzieckiem. Potrzebujemy jeszcze dziecko nakarmić. Też dziecko bez jedzenia się nie da z pustym brzuchem chodzić. To nie jesteśmy w stanie zaspokoić jego podstawowych potrzeb. I jeszcze a propos podstawowej potrzeby, która nawet jest przed jedzeniem, jest potrzeba bezpieczeństwa. I to też dziecko nasze potrzebuje, takiej stabilizacji, ale bardziej takiej stabilizacji właśnie na zasadzie takiego otulenia, że bycia razem, że damy radę. Nie mam na myśli tak stricte tego poczucia bezpieczeństwa, znaczy w znaczeniu takim stricte finansowym.
Tak, czy moglibyśmy dużo mówić na ten temat, co potrzebuje niemowlę, ale nasza intuicja nam to podpowiada, tak? Tu chodzi o takie pewną wyobraźnię, nie? Że to jest ciągła uwaga i że to jest pewne zjawisko delikatne, nie? I potrzebna jest determinacja i znowu każdego małżonka z osobna, bo każdy z nas odpowiada tylko za siebie, za nasze decyzje, za naszą właśnie determinację, za nasze zaangażowanie. Wiecie, że najcenniejsze jest to, gdy którejś właśnie z małżonków samo coś zrobi, jak jest jakaś potrzeba. No, wołanie drugiego ma trochę mniejszą, że tak powiem, rangę, mniejszy walor, nie? Jeżeli coś możesz, zrób sam. Ta determinacja dzisiejszej kobiety z Ewangelii jest takim też świetnym przykładem, nie? Żeby każdy na swój sposób przed sobą wzbudzał w sobie taką determinację o szczęśliwe małżeństwo, jak ta kobieta z Ewangelii. W języku już psychologii mówi się o tak zwanych pięciu językach miłości. To są właśnie te języki, które są potrzebne do tego, żeby związek, to nasze niemowlę było szczęśliwe. I no, to są już takie wyspecyfikowane sfery, które powodują, że człowiek może czuć się szczęśliwy. I no, bo nie bój kochany, tak, kochany, nie? I to poczucie bycia kochanym przy całym, mówisz, szacunku i uznaniu dla tego stwierdzenia, że miłość jest decyzją, tak? To poczucie bycia kochanym jest czymś bardzo ważnym, bo my jesteśmy całością, tak? Jesteśmy nie tylko intelektem, ale też jesteśmy właśnie ciałem, jesteśmy emocjami. I wiele relacji, wiele małżeństw usycha przez brak poczucia bycia kochanym. No i znowu wielu mądrych ludzi, nie tylko chrześcijan, ale jak powiem, małżeństwo, związek mężczyzny i kobiety jest czymś naturalnym. To jest coś przedchrześcijańskiego, to nie chrześcijanie wymyślili. Myśmy tylko, czyli Pan Jezus dał tylko ten dodatkowy bonus w postaci łaski sakramentalnej, której doświadczamy. Ale ludzie zauważyli, że jest te pięć języków miłości, które trzeba nazwać, trzeba sprawdzić, jak one działają w małżeństwie. Pierwszy język to jest czas jakościowy. To już, o czym już Klaudia tak trochę tak spontanicznie mówiła, żebyśmy sobie to uporządkowali. Czas jakościowy, uwaga. Jest to rozmowa dwojga ludzi, tylko rozmowa nie polega na wymianie informacji, na załatwianiu spraw, na jakichś tam ustaleniach logistycznych, nie? Co tam na zakupy, co tam u dzieci, gdzie tam u lekarza, nie, to nie jest rozmowa. Rozmowa jest na temat uczuć, na temat potrzeb, na temat marzeń, na temat planów. To jest rozmowa. Na temat właśnie zranień. Tak, to jest rozmowa. I to jest pierwszy język miłości, który jest wymieniony i tak naprawdę on jest na pewno zawsze potrzebny. Jednym będzie on potrzebny bardziej, i będą się czuli właśnie bardzo kochani wtedy, gdy coś takiego będzie się odbywało w związku. Dla innych to będzie jakaś tam konieczność. Ale bez rozmowy nie da się zbudować związku. Przykład.
Przykład jest taki, że mój mąż mówi tym językiem bardzo mocno. Ja natomiast jestem bardzo słaba w tym języku. Mianowicie lubię przekazywać pewne informacje, natomiast czas indywidualny jest takim czasem no, bardzo dla mnie trudnym, żeby usiąść i porozmawiać z moim mężem. Nie myśleć o zmywarce, nie myśleć o praniu, nie myśleć o tym, co trzeba kupić i cały czas się koncentrować na tym, co Rafał mówi, bo mnie szybko myśli odbiegają. Więc też uczyliśmy się z Rafałem dogadywać w tym języku. No bo słuchajcie, jeżeli ktoś tutaj usłyszy coś, to o jakimś języku, no to czasami, jeżeli zdefiniuję, że to jest u jego współmałżonka, to z miłości siadam i się uczę tego języka, bo chcę się z nim dogadać. Więc ja tak gdzieś usiadłam i się tak próbowałam dogadać i tak mówiłam Rafałowi, że ja już nie wytrzymuję tak siedząc i tak nic nie robiąc, bo już po prostu mnie nosi. I na zasadzie wspólnego takiego dogadywania się doszliśmy do kompromisu, mianowicie wychodzimy sobie na spacer. Ja się ruszam, mam tutaj aktywność taką, że coś się dzieje, zmienia się krajobraz, ale mogę słuchać Rafała, bo wtedy jakoś tak, no, ja się czuję spokojniejsza i mogę słuchać Rafała.
A ja jestem zadowolona, bo ja bardzo lubię ruch na świeżym powietrzu.
I żonę.
A żonę też, to przy okazji. Drugi język to jest dotyk. I tu nie chodzi o sferę seksualną. Sfera seksualna jest czymś bardzo ważnym w małżeństwie, ale to jest z jednej strony jakieś takie zwieńczenie relacji, tak zwana wisienka na torcie, albo czasami papierek lakmusowy, nie? Czyli w jakim stanie jest małżeństwo, ale to jest zupełnie inna sfera. Nie wchodzimy w to teraz. Chodzi o dotyk taki, można powiedzieć, nieerotyczny. Czyli łapanie za rękę, pogładzenie po głowie, no, objęcie jakieś takie po prostu. Trzeci język to jest język służby. Czyli coś, co jest związane z tym, żeby drugiemu wyświadczyć jakąś przysługę. I to jest taka rzecz, którą ja sobie...
Na przykład, mój język.
Tak, to jest podstawowy język mojej żony. No i właśnie w drodze jakichś tam różnych rozmów, samokształcenia, wymiany myśli zidentyfikowaliśmy, że Klaudia po prostu bardzo lubi, jak jest zmieciona podłoga w kuchni i czysty zlew. W związku z powyższym ustawiłem sobie taki algorytm, staram się go pilnować, żeby zadbać o tą zmiecioną podłogę i czysty zlew. A zwłaszcza jak wiem, że Klaudia na przykład ma wracać, a tak się zdarza na przykład, że jestem wcześniej w domu albo cokolwiek. Nie? To jest taki przykład praktyczny i to się mojej żonie podoba.
Tak, tak, zdecydowanie.
A mnie niewiele kosztuje. I o to chodzi, słuchajcie. Czwarty język to jest afirmacja. I od razu powiem, że to jest bardzo męski język i myślę, że nawet jeśli to nie jest, bo od razu z tych pięciu języków miłości mówi się, że każdy ma taki jeden dominujący, który mówi. Tak Klaudia powiedziała, że ten czas jakościowy, nie? Ale ten czwarty język afirmacji to jest bardzo męski język. Nawet jeśli to nie jest dominujący, to jest u wielu, wielu mężczyzn, u mnie też, jest językiem niemal równorzędnym. Równorzędnym. Można powiedzieć, że mężczyźni są tacy dwujęzyczni. W tym zakresie, że język afirmacji jest takim językiem domyślnym, a do tego jest jeszcze jakiś inny język, nie? Z tych pięciu. Nie, to jest taka moja oczywiście pół żartem, pół serio robocza hipoteza, rozmawiając z różnymi facetami. Język afirmacji to jest docenienie wysiłku i tu właśnie uwaga. Na przykład właśnie docenienie wysiłku związanego, nie wiem, właśnie z pracą zawodową, z wysiłkiem, z wychowaniem dzieci. Jak to lubię przywoływać przykład tych tak zwanych kobiet dzikiego zachodu, gdzieś to wyczytałem w takiej książce, nie? Że kobiety dzikiego zachodu wychowywały mężczyzn w ten sposób, że stawiały im ambitne cele i obdarzały ich ogromnym szacunkiem, tak? Czyli jak kobieta chce, żeby mężczyzna realizował ambitne cele, to musi go bardzo afirmować, po prostu doceniać, motywować, tak? I to właśnie bardzo to dobrze widać właśnie w tej triadzie, bo samo oczywiście chwalenie ciągłe, jakieś takie słabianie mężczyźnie, no to uczyni z niego narcyza, nie? No to chwalenie jest po coś, nie? Żeby się dał do roboty, nie? Żeby tam polował na te jakieś tam byki czy cokolwiek innego, prawda? Tutaj moja żona twierdzi oczywiście słusznie, że bywają jeszcze dialekty tego języka afirmacji, na których ja się nie znam, ale moja żona powie. Można chwalić wysiłek, ale też co, wygląd, tak?
Aha, tak, 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 bo tutaj też są te dialekty, już sobie przypomniałam, o co chodziło Rafałowi. Kobiety też lubią też ten język afirmacji, natomiast czasami właśnie a propos dialektu, to kobiety lubią usłyszeć, że są ładne, że ładnie wyglądają, wyglądasz ślicznie w tej sukience. Albo też jaki pyszny obiad ugotowałaś. No po prostu docenienie takich rzeczy zwyczajnych. No ja też, jak powiem, wspaniale wyczyściłeś zlew, no to Rafał to inaczej troszeczkę zinterpretuje, niż powiem o chłopie, ale dzisiaj widzę po prostu, odwaliłeś kawał niezłej roboty, bo przykopałeś mi ogródek. Są takie delikatne różnice i to trzeba cały czas być w kontakcie z mężem albo po prostu żoną i patrzeć, jakim dialektem, taka forma komunikacji bardziej odpowiada, czy mniej, która jest lepsza i iść tą lepszą ścieżką, żeby tak budować wzajemnie szczęście.
Tak, trzeba, jak to się mówi, trzeba prosić o feedback, nie? Podobało ci się to na przykład, nie? Prosta sprawa. I I ostatni z tych pięciu języków wyszczególnionych to jest język prezentu. I tak, tak jak przy dotyku nie chodzi o nie chodzi o tam o kwestię erotyczną, tak samo przy prezencie to nie chodzi o tą pracę na rzecz utrzymania rodziny, nie? To jest coś innego. Prezent to jest, chodzi o jakieś drobne gesty pamięci, właśnie te kwiaty, jakieś czekoladki, może czasami jakiś liścik, prawda? Jakiś taki materialny przejaw pamięci, nie? Są osoby, które się szczególnie czują kochane przez takie objawy.
Na przykład jak jesteście na wyjeździe, gdzieś żona albo mąż, nieważne, współmałżonek jest na wyjeździe, to na wyjeździe przynosi jakieś, nie wiem, malutkie mydełko albo jakąś, nie wiem, no ketchup z McDonalda, nie wiem, i po prostu mówi, kochanie, myślałam o tobie przy obiedzie, prawda? I coś takiego wręcza. To są takie małe, drobne rzeczy, że to nie muszą być nie wiadomo jakie pieniądze, ale właśnie takie drobnostki, bo osoby, które mówią tym językiem, po prostu wiedzą, aha, czyli jednak myślała o mnie wtedy, myślała o mnie w takim, nawet jak miała dużo rzeczy do zrobienia, to była myślami ze mną, to fajnie, super, ale fajnie mieć taką żonę, takiego męża.
Tak, i tutaj znowu też, to kwiatka, ale właśnie tutaj też z takiego nauczania, taki znowu taki life hack, jak to się dzisiaj mówi, nie? Znowu taka porada, że tu chodzi też o to, żeby mądrze te prezenty dawać, bo zwłaszcza podobno dla kobiet, to Klaudia przyznaje, to nie ma znaczenia, czy dostanie duży bukiet róż, nie? Czy dostanie jedną różyczkę, więc dużo lepiej, jak się ma na przykład, nie wiem, 100 zł, to kupować po jednej róży co tydzień, niż raz dać tą stówę na bukiet, bo tak to za jedną stówę mamy jeden punkt, a możemy za tą stówę mieć na przykład 15 punktów, nie? Bo efekt subiektywny jest dokładnie taki sam, jeśli to jest jedna róża, albo jak to jest 100 róż, nie? Chodzi o ten gest pamięci, nie? Także warto też w jakiś sposób to wziąć pod uwagę. No, to słuchajcie, to chyba...
Tak, to tyle tak pokrótce, a żeby tutaj współmałżonkowie, jak i osoby, które tutaj nie są razem, to po prostu zachęcamy Was, żebyście jakoś tak przed Panem Jezusem się zastanowili, jak dbać o swoje własne niemowlę, którym jest Wasze małżeństwo. A z kolei dla osób, które są tutaj razem, to mamy takie zaproszenie na przedyskutowanie z mężem, żoną tego, w jakim języku rozmawiacie. Mianowicie po uwielbieniu zapraszamy na taką wieczorną randkę, tam, jeżeli będzie pogoda. Tam na ławeczkach będzie taki czas dla małżonków, żeby sobie można było sobie usiąść i po prostu pogadać, jakim językiem rozmawiacie, ale jeżeli nie chcecie o tym rozmawiać, to nie rozmawiajcie o tym, rozmawiajcie o innych przyjemnych rzeczach, no bo randka ze założenia jest takim elementem miłym, przyjemnym i służącym zjednoczeniu małżonków.
Amen.